Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty dajesz nam najlepszy prezent i to jest Twoja osoba, poznanie Ciebie. Dziękuję Tobie, że Ty pokonałeś wszelkie bariery między sobą a nami i modlę się o to, żebyśmy wykorzystali tą możliwość, którą mamy, żeby przybliżyć się do Ciebie. Tak samo modlę się o dzieci, żeby one cieszyły się tym najważniejszym prezentem, którym jesteś Ty dla nich. Amen. W zeszłym tygodniu mówiłem na temat 12 rozdziału Ewangelii Jana i jeden wątek był w tym rozdziale, który może nie akcentowałem tak bardzo, jakbym mógł, kiedy mówiłem, że martwienie się to jest dla pogan. Nie? I w tych wersetach 12 rozdziału 6 razy, co najmniej 6 razy, to możecie sprawdzić, czy takie rzeczy mają, ale co najmniej 6 razy Jezus mówi o tym, żeby Jego uczniowie nie bali się, żeby nie lękali się 6 razy. I po prostu to jest tryb rozkazujący przede wszystkim. Nie bójcie się, nie lękajcie się. I akurat jedna z sytuacji, którą on opisuje tam, to jest, kiedy jesteśmy w sądzie, ja byłem na 3 godziny przesłuchanie w sądzie w tym tygodniu, więc miałem okazję, żeby ćwiczyć, czy tak się rzeczy mają w moim życiu. Ale mam nadzieję, że jak słuchamy, jak czytamy, studujemy Słowo Boże, rozumiemy, że to nie jest tylko po to, żebyśmy pewne stare historie sobie powtarzali, ale że chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy to zastosowali w życiu. I życzę, aby tak było dzisiaj, jak oglądamy 13 rozdział, dalszy ciąg. To może przeczytajmy, Agatko, pierwsza.
W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławię? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Jak zawsze, tyle jest wątków w każdym rozdziale, że nie da się wszystkiego wyczerpująco, adekwatnie omówić. To mam nadzieję, że uda się chociaż parę tematów sygnalizować i żebyście mogli później rozważać, jak uważacie. Myślę, że jeden wniosek, który mam z tego pierwszego fragmentu, to jest, że Jezus był świadom tego, co się dzieje wokół siebie w Galilei, w Jerozolimie, w państwie. Najpierw omawia tu jakiś skandal, tragedia polityczna, kiedy Rzymianie zabijają Galilejczyków, całkiem możliwe, że w Jerozolimie, nie wiemy gdzie, ale prawdopodobnie pielgrzymi w Jerozolimie zostali zabici z jakiegoś powodu. On nie wchodzi w temat. I potem mamy kolejna tragedia, która była pewnie świeża w umysłach ludzi, to, że wieże w Siloam, to jest taki staw, źródło wody w Jerozolimie, że wieże spadł i zabił 18 osób. Więc Jezus bierze tu dwie sytuacje, życie polityczne, życia społecznego i omawia. I wyciąga jakiś wniosek. Jaki jest jego wniosek w tych pierwszych 5 wersetach? On nie spekuluje nad tym, na ile ci ludzie, którzy ginęli, byli grzeszni. Że pewnie oni byli bardzo grzeszni, że tak się stało. Bo często ludzie mieszają cierpienie z grzechem. Coś się dzieje, więc pewnie to jest grzech. Jeżeli czytamy Księgę Joba, to tam znajdujemy tego typu argumenty przez jego znajomych, jak na przykład Elifas w 4 rozdziale. On mówi Jobowi, czy ktokolwiek niewinnego kiedykolwiek zginął, czy sprawiedliwy są wytępione. My śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, nie lękajmy się, Pan nas chroni. Takie słowa wypowiadaliśmy. Jak to się ma do rzeczywistości? Czy my lękamy się? Czy rzeczywiście Pan Bóg nas chroni, kiedy noc przychodzi? Czy tak jest? I jeżeli tak nie zawsze jest, dlaczego nie było tak? Dlaczego Bóg nie chroni nas zawsze, swoich ludzi, od problemów, od sądów, od wypadków, od tragedii, od śmierci? Cała lista, gdzie możemy kwestionować, co Bóg robi, dlaczego robi albo nie robi. I Job odpowiada, jak wiecie, no to nie może być tak. To nie może być, że moje dzieci zginęły, bo ja zgrzeszyłem. Musi być inna odpowiedź. I ciekawe jest zarówno w Jobie, jak w Habakuku jest podobny wątek, kiedy Habakuk, prorok, patrzy na lud, swój lud i kwestionuje, dlaczego Bóg nie interweniuje, bo to jest taki grzeszny lud. I później Bóg mu opowiada o tym, że będzie interweniował, wyśle Babilończyków, straszny naród, na swój lud. I Habakuk znowu zadaje pytanie, dlaczego tak, jak to możliwe, że święty Bóg w ten sposób reaguje. Jak to jest z tym cierpieniem, z tymi tragediami, które mają miejsce i które też czasami dotyczą świętych? Wiele lat temu, jak ja byłem jeszcze młody, to pamiętam historię, może jedni z was pamiętają, to takiej kobiety Joni, która skoczyła do jeziora i trafiła na skalę głową i została sparaliżowana przez całe życie, praktycznie do dziś, tego co wiem. Jak to zrozumieć? Piękna, młoda kobieta i taka tragedia. Wiele lat temu jedna wspólnota we Wrocławiu się podzieliła na ten temat. Na temat cierpienia. Czy cierpienie ma miejsce w życiu wierzących ludzi, czy nie ma. Czy możemy się spodziewać, czy Bóg nas ratuje przed tym? Czy to jest automat? Ciekaw jestem, że często w Biblii widzimy i w historii też zresztą, że sprawiedliwi cierpią. Jezus jest najlepszym przykładem. Uczniowie Jego są dobrym przykładem tego w Dziejach Apostolskich. I jeżeli byśmy toczyli przykłady przez historię, to też zobaczymy, że sprawiedliwi często są przedmiotem prześladowania, zabicia, jakiegoś złego traktowania. I trudno się zdziwić, dlatego że mieszkamy, bywamy w świecie, który jest rządzony przez Boga tej ery. Żyjemy w szatańskim świecie. Żyjemy w świecie, który jest w jakimś sensie potępiony. Żyjemy w obliczu śmierci. Bóg nie milczał do końca. Żyjemy w trudnym świecie, gdzie spotykamy się z problemami, które są dla nas nie do tłumaczenia, nie do zrozumienia. Jak Habakuk, jak Job, to zadajemy tego rodzaju pytań. I odpowiedź Boga zarówno w Jobie, jak i w Habakuku i Jezusowa odpowiedź tu w tej Ewangelii jest: kim ja jestem, żeby mnie przesłuchiwano? Jeżeli bywacie, nie byliście w sądzie, przesłuchiwanie jest formą pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Jak rewolwer. I trzeba po prostu odpowiedzieć na pytanie. I ci, którzy przesłuchują, mogą wymyśleć każde pytanie. I trzeba na to odpowiadać. Jezus nie odpowiada na ten temat. Nie wyjaśnia. Ale raczej on się skupia na co innego. Jak często bywa. On działa na innych falach niż człowiek. On nie pyta, nie zdaje sobie pytania, czy oni byli bardziej grzeszni. Raczej jego odpowiedź jest nie. Tak samo grzeszny, jak wy. Więc jaka jest ta lekcja? No lekcja, tak mi się wydaje, którą Jezus tu nam tam daje, jest: uważajmy. To jest ostrzeżenie. To samo może mieć miejsce tobie jutro. I żyjemy, przeżyliśmy to, tą tragedię przez łaskę. To, że w ogóle żyjemy dzisiaj, to jest łaska. Że staliśmy rano, to jest łaska. Że Bóg nie stosuje kary za nasz grzech. To jest łaska, łaska i łaska i łaska. I żyjemy w łasce. I to jest jedyna opcja dla nas. Bóg nie jest w sądzie. My nie możemy być sędzią nad Nim. Zadawać Mu pytanie po pytaniu, oczekiwać, żeby On nam wyjaśnił i usprawiedliwiał swoje działanie. Myślę, że można odpowiedzieć na temat, dlaczego ta tragedia była w przypadku John. Podobnie jak Jezus odpowiada w Ewangelii Jana, 9 rozdział, kiedy uczniowie widzą ślepego i pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Jezus odpowiada: ani to, ani to. To się wydarzyło na chwałę Bożą. To, że taka osoba sparaliżowana przez całe życie oddaje Bogu pochwałę, chwałę. To jest niesamowite świadectwo. Nawet może bardziej niż świadectwo kogoś, kto jest non-stop błogosławiony. Więc Jezus, zamiast tego, żeby się skupić na to, czy oni zasłużyli, czy nie zasłużyli, czy byli bardziej grzeszni, czy mniej, On afirmuje, potwierdza: tak, wszyscy na to zarobiliśmy. Wszyscy umrzemy. To jest uniwersalny sąd dla grzechu. I powód, dlaczego jeszcze ten sąd nie doszedł do nas, to jest łaska Boża. Ale nie łudźmy się. Jeżeli naród idzie w kierunku destrukcji, bezbożności, czeka sąd. I jeżeli człowiek, indywidualny człowiek, dąży ku destrukcji, do bezbożności, niech rozumie, że czeka go taki sam sąd, prędzej czy później. I w następnych wersetach 6 do 9 Jezus daje obraz tego, co teraz opowiadał. Obraz jest to dziewo figowe, które jest często porównane z Izraelem. Stosowałem w stosunku do Izraela. Izrael zaprzepaścił swoją możliwość. Oni mieli możliwość, żeby się upamiętać, żeby poznawać Boga, ale raz po raz im się nie powodziło. Odwrócili się od Boga, od proroków, zabili proroków i teraz za chwilę zabijają Mesjasza. Nie było owoców. I to dziewo, które jest opisane, jest to już czas. Podobno dziewo figowe od trzeciego roku zaczyna owocować. Jest to czas, najwyższy czas, żeby był owoc. I nie ma. I w tym momencie odpowiedź jest, no to może czas nadszedł dla tego dziewa. I błaganie, dajmy temu dziewu kolejny rok. Może w kolejnym roku będzie ten owoc, na który czekamy. Może jeszcze będzie użytek tego dzieła. Myślę, ten pomysł użytku. Czy jest jakiś pożytku tego dzieła, który nie wydaje owocu? Nie ma. Więc czas, żeby ścinać się. Pytanie, czy jest jakiś pożytek w nas? Czy my tylko bierzemy, jak to dziewo figowe bierze? Czy dajemy? Czy owocujemy? Czy oczekujemy cały czas od innych? Wydaje mi się, że są tacy, którzy mają taką postawę brania. Czy przychodzimy tu, żeby brać? Czy jesteśmy w naszych domach, żeby brać, korzystać? Czy my jesteśmy też ludźmi, którzy dają? I wydaje mi się, że samotni, że ci, którzy tylko biorą, będą samotnymi. Czy my wykorzystujemy te możliwości, które mamy, żeby dać? I dla Żydów oni musieli zrozumieć, że czas płynie. Czas, żeby dać. Zobaczymy to dalej. Nie możemy zobaczyć co dalej. Możesz przeczytać na nagatko, pomimo to 31-35. Skoczymy do końca tego rozdziału.
W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu: wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi, bo to wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Faryzeusze mówią Jezusowi: no to idź, bo Herod chce ci zabić. No jedni komentatorzy myślą, że to jest dowód, że byli faryzeusze, którzy troszczyli się o Jezusa. I może tak jest, to trudno jest jednoznacznie tu odpowiedzieć, czy im chodziło o jego bezpieczeństwo, czy chodziło im o to, żeby pozbyć się jego, żeby on odszedł. I biorąc pod uwagę lwą część dowodów na temat nastawienia faryzeuszy, to raczej skłaniam się ku temu drugiemu, że oni po prostu mieli go dosyć i chcą go w jakiś sposób pozbyć. Jeżeli tak jest, wydaje mi się, że nie tylko to jest podobne na faryzeuszy, ale też to jest podobne na światowe reakcje na pobożnych ludzi. Że możemy oczekiwać, że jeżeli jesteśmy pobożnymi ludźmi, świat nas wygania, autuje. Nie będziemy tacy popularni w imprezach, nawet nie będziemy zaproszeni, bo wiadomo, że nie będziemy mieli uczestnictwa, nie uczestniczymy w tym, co jest niemoralne. Ludzie autują nas, bądźmy świadomi, że tak może być, że jesteśmy niewygodni dla ludzi. Jeżeli wspominamy o grzechu, o sądzie, o Jezusie, o Bogu, to nie dziwmy się, jeżeli jest przeważnie zła reakcja na to, co powoduje, że milczymy. Nie mówimy o takich rzeczach, bo wtedy jesteśmy nietolerancyjni. Wtedy jesteśmy niewygodni, bo nie dołączamy się do ich sposobu bycia, sposobu życia, do ich oczekiwań. Jezus mówi tu o dniach, o trzech dniach. I jedni uważają, że to są dosłowne dni, a jedni, że to jest po prostu obraz, że on teraz dochodzi do biega końca swojego pobytu, że to już jest koniec, że on decyduje się na śmierć w Jerozolimie. Herod, to prawdopodobnie to jest Herod Antypas, który był królem Galilei. On nie miał nic wspólnego z Jezusową śmiercią. Natomiast Jezus śpieszy się, idzie determinowany w kierunku Jerozolima. On kontroluje sytuację. Zobaczycie to wiele razy w jego życiu, że ludzie wokół niego myślą, że kontrolują go, tak jak Piłat na przykład. Natomiast to Jezus kontroluje sytuację. On rozumie, że to są ostatnie momenty. I on jest zdecydowany, że to będzie w Jerozolimie. Jego śmierć będzie tam, nie w Galilei, ale właśnie w Jerozolimie. Więc trzeba w tym momencie korzystać. To już mamy, działamy, tak? Trzeba korzystać, dzięki. Trzeba korzystać z możliwości, póki jest czas. I on sygnalizuje, że tak jak kura tęskni się za pisklęta, Bóg tęskni się, on tęskni się za Jerozolim. Ale Jerozolim będzie pusty. Dom będzie pusty. Świątynia będzie pusta. Bóg opuszcza Jerozolim. Czas już doszedł. Moment już jest na sąd. I my mamy to w życiu, że czas mija. Możliwości, które mamy, nam przechodzą przed nosem. Dzieci odchodzą od domu. Już nie mamy takiego wpływu, jak mieliśmy. Mój ojciec zmarł. Moja mama też. Czy wykorzystałem ten moment, ten czas, to okno, tą możliwość, żeby poznawać ich, żeby zrozumieć ich, żeby uczyć się od nich? Czas razem już się skończył. A tu był dodatkowy element, że to dziecko, Izrael, odrzucił swojego ojca. Odrzucił skutecznie i przez wiele, wiele lat. Czas nadszedł i musimy uważać, żebyśmy wykorzystali czas, który Bóg nam daje dzisiaj.
Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest 6 dni, w których należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego.
Miałem takie przemyślenie, będąc w sądzie w tym tygodniu, że prawo nie przewiduje wszystkich sytuacji w życiu. Nie ma tak, że prawo może w detalach, w szczegółach opisywać wszystko, co może się kiedyś stanąć. I wtedy jest niejasne. Wtedy sędzia ma problem, bo prawo nie określa tej sytuacji do końca. I to pokazuje, między innymi, pokazuje słabość prawa. Ile tam praw możemy tworzyć w naszym domu? Dziecko wymyśli co innego, czego nie przewidzieliśmy. Znajdzie inną lukę, którą potem trzeba zamknąć kolejnym prawem. I nasz humanistyczny świat próbuje w ten sposób radzić sobie ze złem, że mamy mnożenie praw, które nas ograniczają, które nas określają. I tu w jakimś sensie faryzeusze mieli pewną rację. To nie byli niepodstawne argumenty. Przecież 6 dni się pracuje, nie 7. Jeden dzień się odpoczywa. Przecież Bóg nam dał takie wytyczne w prawie. Więc to nie jest beznadziejny argument. To ma jakieś mocowanie w prawie. W Bożym prawie. Natomiast Jezus sięga do czegoś głębszego. Do czegoś, co może rozwiązać problem. Wiele problemów tego typu. Bez tego, że wchodzimy w paragrafach, w akapitach multum nowych, szczegółowych reguł. Że tu obowiązuje pewna wartość. Wartość człowieka. Wartość człowieka jest większa od wartości zwierzęta. A wartość człowieka nawet jest większa niż szabat. Szabat nawet, jak uczy nas w innym miejscu, jest tworzony dla człowieka, a nie przeciwko człowiekowi. Więc on sięga do czegoś głębszego niż litery prawa. I budowanie takich wartości, wydaje mi się, od Jezusa, Bożych wartości, daje nam pewne wytyczne rozwiązanie na codzienne sytuacje, które może dotychczas nie mieliśmy prawa, które to określa. I kiedy prawo nie ma takich wartości, i to jest chyba słabość prawa świeckiego, nie ma takich wartości, to sędzia jest bezradny. Musi coś decydować, a w oparciu o co? Jezus odpowiada w oparciu o wartość człowieka i uczy faryzeuszy, że oni by przecież ratowali swoich zwierząt. Nawet byli zawstydzeni, jest opisane tu, tym argumentem. Oczywiście pomożemy naszemu zwierzę. I oczywiście powinniśmy pomóc tej kobiecie, więc powinniśmy inaczej myśleć. o sytuacji, o decyzji. Ona była dotknięta przez ducha, przez szatana, demona. Więc mamy tu zagadnienie związku szatana, demonów z chorobami. I na pewno ten temat jest dużo większy niż ten rozdział. Natomiast możemy widzieć tu, że jedna z opcji, jedno z źródeł problemów fizycznych może być duchowe, może być szatański. I kiedy ludzie przychodzą do nas po odpowiedzi, no wydaje mi się na swoje bóle i problemy fizyczne, to nie unikając lekarstw i osiągnąć medycynę, to powinniśmy jako wierzący, tak myślę, brać pod uwagę, że odpowiedź może leżeć niekoniecznie w medycynie. Może czasami to jest kwestia demonów. Wydaje mi się, że przynajmniej powinniśmy brać to jako możliwe źródło problemu. Jezus odpowiada. Ciekawe, że Jezus nie pozwala na to, że ten człowiek ze synagogu głośno mówi bez kontrowania, bez rozmowy. Widać, że ten lider synagogu nie miał odwagi, żeby mówić bezpośrednio do Jezusa. Mówił do tłumu, próbował ich przekonać. A Jezus ma jednak odwagę, żeby odpowiedzieć. Pytanie, czy my mamy odwagę dzisiaj? Mówię to do siebie. Myślę, może to dotyczy was też. Czy mamy odwagę, żeby podnieść głos, kiedy ktoś inaczej się wyraża? Szczególnie, jeżeli to jest kwestia Bóg Jezus. Jezus optuje za osobę, za wartość tej kobiety, nie system, nie drobiazgowe prawa. I wydaje mi się, że my jako chrześcijanie powinniśmy też dbać o człowieka, a nie o system, który tworzamy, który inni tworzają. I powinniśmy być gotowe, tak mi się wydaje z tego, żeby powiedzieć, wypowiadać się. Nie bać się, że ludzie w ten sposób, w tym momencie będą przeciwko nam. Może prorok powinien być gotowy na to, żeby być autowany, ukamieniowany, osądzony. Może to będzie dotyczyło nas. Idziemy dalej.
Mówił więc, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miarki mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Jak często, jak Jezus uczy o Królestwie Bożym, jest nam bardzo trudno do zrozumienia, przynajmniej mi. Wydaje mi się, że chodzi tu o moc. Że Królestwo Boże ma moc. To, co widzimy w tym ziarnie, to, co widzimy w droździe, to jest moc. To jest moc, żeby wzrastać. Moc, żeby wzrastać na tyle, że nawet ptaki mogą swoje gniazdo sadzić w tym drzewie. Królestwo Boże, o ile jest w nas, się rozwija, wzrasta. Może niespektakularnie, może niewidocznie przez dużo czasu. Natomiast rozwinie jak ziarno, jak drożdże i zobaczymy po jakimś czasie, że to drzewo figowe owocuje, że są owoce tego działania Królestwa Bożego, Ducha Bożego w nas. To jest owoc Ducha w nas, który powinien być widoczny, uwidoczniony po jakimś czasie, ale to się dzieje w środku nas, tak mi się wydaje. Przede wszystkim owoc Ducha Świętego to nie jest, że chodzimy do kościoła w niedzielę rano, że modlimy się 10 minut dziennie, że tworzymy kolejne prawa. Owoc Ducha Świętego to jest miłość, radość, pokój. Tu Duch Święty działa w naszym życiu. Pokój w naszych kłopotach, w naszych zmartwieniach. Pokój to jest jeden z owoców. Czy my dochodzimy do tego? Czy widzimy sami ten owoc w nas? I czy widzimy ten owoc rozwoju Ducha Świętego, rozwoju owoców Ducha Świętego? Czy widzimy to w innych wokół nas? Czy ludzie, którzy mieszkają z nami, mówią, ale ty się zmieniłeś. Kiedyś byłeś lękliwy, a teraz już jesteś spokojny. Czy to twoje osiągnięcie, czy to działanie Ducha Świętego w nas? Królestwo Bożego między innymi, myślę, znajdziemy w sobie, kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas. I wtedy jest owoc, jeżeli jest tak w tych dziedzinach. Jeżeli nie ma tych owoców, jeżeli my sami nie widzimy, jeżeli inni, którzy mieszkają z nami, nie widzą, jeżeli inni, nasi bracia i siostry nie widzą, no to niech to będzie dla nas pytanie, co najmniej. Dlaczego tak jest? Może to potrwa 3 lata. Ale powinno być w końcu widoczne. Ostatni odcinek na dziś.
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciał wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu i z północy i z południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Więc tu można zadawać wiele pytań do tego fragmentu. Dlaczego te drzwi są ciasne, wąskie? Dlaczego nieliczni będą zbawieni? Ilu będzie zbawionych? Kiedy te drzwi będą totalnie zamknięte? Wiele wątków można tu zbadać i nie ma czasu na to. Natomiast powiem tyle, że zauważyłem, jak studiowałem to, że nie chodzi tu o ścieżce. Czasami myślimy, no ścieżka jest ciasna. Ale tu nie jest mowa o ścieżce, jest mowa o drzwiach. Że drzwi się zamykają. Drzwi są ciasne. Więc nie chodzi Jezusowi o to, ilu będzie zbawionych. Ale te drzwi, które jeszcze są otwarte, się zamkną. Ta możliwość, którą mamy w tej chwili, się zamknie i będzie po tej możliwości. Więc sprawa tu nie chodzi o ciasnych liczbach, ale o krótkim czasie. Nie powinniśmy się przejmować tymi liczbami, ale powinniśmy się przejmować, żeby zdążyć i żeby inni zdążyli. W tym tygodniu mieliśmy przyjaciółka z Ukrainy odwiedziła nas i w drodze stamtąd z domu do lotniska w Lwowie był korek i nie zdążyła na samolot. I miała problem. Argument, że korek był, no nikogo nie interesowało. To musiała czekać na kolejną okazję. I wracając teraz, wczoraj ją odwiozłem na lotnisko, to powiedziałem jej, no to musimy szybciej wyjść, bo kto wie. Jest ten moment, jak samolot odlatuje, jeżeli lecieliście, ostatnie powołanie. Potem brama się zamyka i potem samolot się wyrusza. I jeżeli nie zdążysz, to czas był. Ostatnie wołanie było. Otwarcie bramy było, ale się zamknęło. I my wszyscy mamy takie możliwości w życiu, żeby zdążyć, żeby powiedzieć, żeby się zmienić, żeby się upamiętać. Mamy te możliwości. Natomiast czy zdążymy, czy wykorzystujemy tych możliwości, które jeszcze mamy? Może ze starym rodzicem, czy babcią, czy z naszymi dziećmi, czy z naszym sąsiadem. Czy zdążymy? Bo ten moment się skończy za chwilę. I to, że chodziłem do synagoga co szabat, to, że chodziłem do kościoła co niedzielę, to, że urodziłem się w chrześcijańskim kraju, błogosławione przez dziedzictwo tych, którzy byli przed nami, to, że byłem ochrzczony jako wierzący człowiek, niekoniecznie to będzie wystarczyło, żeby zdążyć. Więc czy to ten owoc Ducha Świętego, Królestwo Bożego się rozwija w nas, czy nie? I Jezus kończy tą wypowiedź czymś szokującym dla Żydów pewnie. Dla nas możemy to czytać i no to nas nie przejmujemy się. Natomiast przypuszczam, że Żydzi byli mocno trafieni tym argumentem, że przyjdzie czas, Jezus mówi, kiedy zobaczą Abrahama, Jakuba, Izaka i zobaczą ich przy stole z poganami. Niesamowity obraz dla Żyda. I oni będą patrzeć z zewnątrz. Więc czas dla pogan jest, żeby siedzieć przy stole z Abrahamem. Czy my będziemy pośród nich? Bóg nie wybierze koniecznie tylko Żydów. Bóg nie wybierze koniecznie tych, którzy są według świata ważni, celebratami, bogatymi. Bóg może użyć tych, którzy mają niskie miejsce w rankingu świata. Ci, którzy my uważamy, nie są znaczący, nie są imponujący. Nadzieja jest dla ciebie i dla mnie, jeżeli należymy do takiej kategorii, który świat w jakiś sposób pozbył, nie imponuje. Może dla nas, jeżeli jesteśmy pokorni, jeżeli upamiętamy się, właśnie jest możliwość, czas, kiedy możemy usiąść przy stole z Abrahamem, abyśmy wykorzystali ten czas, który nam zostało. Amen.